i zdrowie, także najmłodszych, bo tam jest ponad 50 dzieciaków poniżej 13 roku życia, aby naprawdę nie korzystały z przelotów, które dzisiaj mogą oferować także linie arabskie, które także wspólnie z całym dużym przedsięwzięciem ściągania Polaków, bo połowa tych lotów to są linie arabskie, połowa to są polskie linie i ewakuujemy Polaków, ale część tych lotów to są loty powrotne i prawdopodobnie jest tak, że część z naszych rodaków po prostu pokusiła się na niskie ceny i mimo tych zagrożeń, mimo ostrzeżeń, mimo tego, że naprawdę wspólnie ewakuujemy naszych rodaków, to jest już blisko 10 tysięcy osób, są tacy, którzy lecą w strefę zagrożenia. Gorąca, wielka prośba do państwa. Naprawdę nie jedźcie do tych 11 państw Zatoki Perskiej. Słuchajcie komunikatów.
Wszystkie są wymienione na stronach
wszystkie MSZ, są wymienione na stronie MSZ-u. Tam naprawdę latają drony. Jest niebezpiecznie. Myśmy wczoraj odbierali 110 osób osobiście z panem Michałem z panem ministrem Jakubem Rutnickim. I chcę powiedzieć, że to, co widzieliśmy, naprawdę to są przerażone dzieci. Wielu z naszych rodaków widziało latające drony. Zdarzały się huki. To nie są naprawdę żarty. Więc gorący apel raz jeszcze do wszystkich Polek i Polaków, którzy planują tak ryzykowne działania. Nie róbmy tego w imię odpowiedzialności.
Ale to zdanie ministra Sikorskiego, mam nadzieję, że nie będą chcieli ewakuacji na koszt podatników. Ja to tak czuję, że to jest taka retoryczna uwaga, ale mimo wszystko, jeżeli będzie zagrożenie życia, to pewnie państwo będzie musiało, mimo nieodpowiedzialności tych ludzi, zareagować.
No oczywiście, jeżeli będzie niebezpieczeństwo, państwo polskie zawsze zareaguje i reaguje, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Polek i Polaków. Chcę powiedzieć, że łącznie 8 lotów rządowo-wojskowych ewakuowało już naszych rodaków, w tym między innymi także z Kataru ściągaliśmy osoby bezpośrednio zagrożone, blisko 300 osób. One 3 lotami, 2 wojskowymi i 1 zadaniowanym przez kancelarię premiera wrócili szczęśliwie poprzez przejazd na kołach właśnie z Kataru do Riadu i następnie drogą lotniczą. Gorąca prośba do wszystkich. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie, dlatego że pracujemy wszyscy z całą także branżą turystyczną. Nasi operatorzy, Wojsko Polskie, LOT, także polscy przewoźnicy, tacy jak firma Enter, także chciałem podziękować ogromnie, dlatego że większość także tych ewakuacji to jest nasza koordynacja z branżą turystyczną. Polacy szczęśliwie wracają. Nie dokładajmy sobie problemów i wielka, gorąca prośba, odpowiedzialność, bo zapewne tam są również rodziny. Naprawdę weźcie pod uwagę wszystkie zagrożenia i komunikaty, które mamy i codziennie na stronach internetowych.
Tej nocy w Polsce wylądowały 3 kolejne samoloty, tak?
Tak jest, dokładnie.
Z Polakami.
Dokładnie ta akcja koordynowana przez pana ministra, już odpowiadam, Rudnickiego. Dokładnie w nocy wylądowały 3 samoloty z Muskatu, a więc Omanu. Jak to się dzieje? Otóż w związku z potrzebami głównie zdrowotnymi i głównie wynikającymi z braku możliwości ewakuacji, szczególnie rodzin z małymi dziećmi, my przewozimy Polaków z Dubaju autobusami finansowanymi przez Orlen. To też jest doskonała koordynacja właśnie służb, także polskiej firmy narodowej, jaką jest Orlen, autobusami właśnie z Dubaju do Omanu. Następnie w wyniku koordynacji konsulów z MSZ-u te listy są robione, pasażerowie są przewożeni i następnie transportowani do Polski. Tam były osoby również na wózkach inwalidzkich, osoby, którym się skończyły leki, osoby z małymi dziećmi, te, które nie mogły się wydostać z tej strefy zagrożenia. Wielka wdzięczność tych osób i naprawdę dobrze jest widzieć to szczęście, wylądowanie w bezpiecznym miejscu w Polsce i zróbmy to do końca, żebyśmy mogli...
A kiedy będzie koniec? Ilu jeszcze Polaków zostało w tym regionie?
Tak jak wspomniałem, łącznie już te blisko 10 tysięcy osób, 9772 polskich obywateli szczęśliwie wylądowało właśnie w tych 55 lotach różnymi liniami, w tym, jak wspomniałem, 8 lotami rządowymi. Na jutro planujemy jeszcze 2 loty zadaniowane przez polskie operatora LOT, ale w ramach także mechanizmu europejskiego. To będą głównie osoby ewakuowane dalej z Kuwejtu, Bahrajnu.
Ale to już jest kilka tysięcy Polaków,
myślę,
czy więcej?
Myślę, że to już jest, to może być kilka tysięcy. Średnio ląduje około 1000 naszych rodaków dziennie.
Czyli w tym tygodniu może się zakończyć.
Do piątku powinniśmy to główne nasilenie zakończyć. I raz jeszcze chciałem w imieniu także Ministerstwa Sportu i Turystyki, także pana ministra Rutnickiego, podziękować wszystkim służbom branży turystycznej, polskim operatorom, bo naprawdę ta koordynacja i zrozumienie sytuacji jest nadzwyczaj takie przezorne.
Branża turystyczna, bo czy faktycznie wszystkie firmy, wszyscy operatorzy dostosowali się do tej procedury, że wszystkie wycieczki przed 27 marca do tych krajów zagrożonych, tu nie chodzi o Egipt, Turcję, Cypr na przykład, ale o te inne, bliższe Iranowi, dostosowały się do tej procedury, że muszą anulować wycieczki, wakacje i mają wsparcie z funduszu
pomocowego turystycznego. Tak. Już odpowiem, o co chodzi.
Bo były wczoraj takie doniesienia, między innymi Faktów TVN, że niektóre jeszcze chciały wysyłać do 27 marca ludzi tam, Polaków.
Więc tak, po pierwsze chcieliśmy bardzo mocno podziękować całej branży, która ze zrozumieniem odwołała wszystkie planowane wycieczki i imprezy turystyczne po 27 marca.
Do 20.
Nie, po 27 lutego do 27 marca.
Ale wszyscy już praktycznie,
wszystkie firmy, cała branża turystyczna.
Niektórzy
zachowała
musieli
się,
być nieco zmuszeni.
Cała
tak,
branża zachowała się absolutnie odpowiedzialnie. I teraz to jest wielkie przedsięwzięcie, dlatego że w normalnych warunkach każdy polski obywatel w oparciu o cały system bezpiecznej turystyki może zażądać zwrotu. I tak też się stało. Na wniosek branży uruchomiliśmy specjalny fundusz. On się nazywa Turystycznym Funduszem Pomocowym, który pozwala na to, jeżeli turysta złoży wniosek o zwrot płatności imprezy swojej odwołanej, która miała się odbyć między 27 lutego a 28 marca, wówczas ma w ciągu 14 dni wypłaconą dokładnie kwotę, którą zapłacił za wycieczkę, a z kolei operator turystyki otrzymuje długoletnią pożyczkę. To jest niezwykle istotny
Wypłata dla turysty jest
w ciągu, jest funduszu.
Z funduszu bezpośrednio, nie przez operatora.
Tak. Dokładnie, fundusz jest po to, żeby...
W 100%?
W 100%, czyli na stronie internetowej UFG składamy wniosek, pokazujemy,
urząd,
że...
Urząd?
To jest urząd, to jest UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ufg.pl, i następnie tylko potwierdza to biuro podróży i niektórzy nawet w ciągu 3-4 dni otrzymali zwrot.
Ile to może państwo kosztować, budżet państwa?
To jest fundusz stworzony przez nas wszystkich turystów, dlatego że z każdej...
Przy każdym ubezpieczeniu, tak?
Nie, przy każdej wycieczce zagranicznej pobiera się taką kwotę około 15 zł i ona zasila dwa fundusze. Czyli de facto na ten fundusz składamy się wszyscy, którzy jeździmy na wycieczki zagraniczne, i ten fundusz stanowi taką rezerwę w sytuacjach trudnych. Czyli de facto branża poprosiła o uruchomienie funduszu.
Czyli to nie jest dodatkowe obciążenie dla budżetu.
Absolutnie. Teraz. Rząd uruchomił fundusz, a tak naprawdę każdy, któremu odwołano wakacje czy wycieczkę w tym okresie właśnie 27 lutego, 28 marca, bezpośrednio w 11 krajach Zatoki, albo w miejscach, jeżeli ktoś miał lot transferowy przez Dubaj i został odwołany, także ma prawo do zwrotu. Mhm. Więc to są mechanizmy...
Na przykład z Tajlandii, Wietnamu?
Tak jest. Jeżeli na przykład mieliśmy lecieć, powiedzmy, do Tajlandii, ale lądowanie było w Dubaju i z przyczyn wojennych został lot odwołany, czy automatycznie cały
albo
nasz wakacje...
zmieniony? Trasa też?
Nie. Wszystko
musi być odwołanie.
Musi być odwołanie, czyli to nie dotyczy już istniejących wakacji wykupionych. Okay. Tak. Ale chciałem powiedzieć jeszcze, że także na wniosek Polki i Polaków, bo pojawił się ogromny problem, jak powrócić z wakacji, szczególnie w Sri Lance i w Tajlandii, czy też w pozostałych krajach azjatyckich. Na wniosek branży LOT uruchomił łącznie 6 połączeń z Malediwów i ze Sri Lanki, ale także kolejne z Tajlandii.
Co po 27 dniu marca? Bo to już pewnie jest pytanie wielu oczekujących na wakacje. Czy to zostanie przedłużone, czy czekacie państwo na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie? Kiedy zostanie decyzja podjęta?
Otóż pracujemy codziennie od momentu wybuchu wojny, tego konfliktu zbrojnego w Zatoce, w specjalnych sztabach, gdzie dyskutujemy i analizujemy także sytuację bezpieczeństwa.
Dzisiaj mamy 10 dzień marca. Kiedy dzisiaj może zostać podjęta decyzja?
Myślę, że poczekamy jeszcze naprawdę kilka solidnych dni.
Czyli najwcześniej 15.
Tak, nie wykluczamy przedłużenia, ale to musi wynikać z oceny sytuacji na Bliskim Wschodzie i tylko i wyłącznie bezpieczeństwo Polaków będzie, okay, będzie elementem, w którym mogą się cofnąć decyzje o zakazie rekomendacji tego najwyższego stopnia niebezpieczeństwa dla Polaków.
Panie ministrze, temat turystyczny, ale już krajowy. Bon turystyczny był wprowadzony m.in. na Podlasiu, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, ale także na Warmii i Mazurach, ale ten bon został, że tak powiem, cała procedura anulowana, ponieważ doszło nie tylko do wycieku danych osobowych, więc już złamania prawa, ale także prawdopodobnie przy okazji do ataku hakerskiego, podszywania się pod osoby, żeby ten bon wyłudzić. Czy Warmia i Mazury muszą, ten region musi poczekać na uruchomienie jeszcze raz tej procedury, czy to zostanie szybko naprawione, co tu się stanie?
Nie mieliśmy sygnałów, dlatego że bony turystyczne, te regionalne, nimi operują po pierwsze marszałkowie i regiony, po drugie regionalne organizacje turystyczne, i jeżeli chodzi o Podlasie, ten bon znakomicie się sprzedał. Naprawdę to było coś niesamowitego, kiedy dziesiątki tysięcy turystów, widząc preferencje obniżonej kwoty, mogły naprawdę pojechać do pięknego Podlasia, czy też do pięknej Puszczy Białowieskiej. W podobny sposób chciał zrobić Warmię i Mazury.
I ta pierwsza edycja chyba się udała, z tego co czytam, ale druga właśnie napotkała problemy.
Tak jest, druga napotkała problemy. To są inicjatywy regionalne, my je bardzo wspieramy. Mówimy absolutnie, wzorem nawet Czechów, róbmy bony regionalne, dlatego że one przyciągają jak magnes uwagę naszych polskich turystów.
A naprawić sytuację musi kto? Samorząd?
Samorząd regionalny wraz z regionalną organizacją turystyczną. Przyjrzymy się tej sprawie, jeżeli będzie potrzeba, także pomożemy częścią logistyczną, informatyczną.
Jak się skończy, pytam posła z regionu dolnośląskiego, zamieszanie wokół wyboru szefa regionu właśnie na Dolnym Śląsku. Monika Wielichowska złożyła protesty wyborcze. Według niej niedzielne głosowanie nie miało przymiotu tajności, był wpływ na głosujących i podważa wygraną pana Jarosa.
Skończy się dobrze. Na pewno po tych wyborach wszyscy będziemy silniejsi. Dolny Śląsk, którego także sam jestem, jest dumnym, wspaniałym.
A głosował na?
Ja głosowałem osobiście na Monikę Wielichowską, ale to jest partia demokratyczna. Znaczy, naprawdę chciałbym wszystkim podziękować panu Michałowi Jarosowi, pani Monice Wiechowskiej.
Ale według pana dojdzie do powtórki?
To jest decyzja...
Głosowania?
Nie, znaczy, nie wiem. To jest decyzja oczywiście Krajowej Komisji. Wiem, że taki protest miał być złożony, ale poczekajmy. Ja myślę, że dzisiaj jesteśmy już przy znacznie niższych emocjach. Wybraliśmy szefa partii, 97%, pan przewodniczący Donald Tusk. Przed nami najważniejsze przygotowania do wyborów przyszłorocznych, parlamentarnych, a te kwestie niech pozostaną w ocenie już prawników.
Ale według pana do zmiany szefa regionu nie dojdzie?
Nie
tak
wiem.
Wyczuwam.
Nie wiem. Poczekajmy na ocenę. To jest region, który ma wielką misję do wykonania, jeżeli chodzi o zadanie także tej misji politycznej.
Piotr Borys, Koalicja Obywatelska, wiceminister sportu i turystyki. Dziękuję.
Ogromnie dziękuję. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień.
Za chwilę informacje, po nich komentarze. Tam wrócimy m.in. do postaci Przemysława Czarnka.
Autopromocja. Polskie drogi nadal są jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Na szczęście można to zmienić.
Blisko 2000 zabitych w wypadkach to roczny bilans tragedii na drogach. A wykluczenie komunikacyjne to nadal nierozwiązany problem, który dotyka tysiące Polaków. W audycji pokazuje, że transport może być bezpieczny i sprawny.
Skołowani. W środę o 13.40 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Zaprasza Krzysztof Woźniak. Autopromocja.
Reklama.
Tylko do jutra. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Slim 7 kg Energy Spin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Imponujące okazje podczas dni wiosennych okazji Amazon nadeszły. Piotrek może wreszcie na spokojnie zapolować na okazję, ukrywając się przed swoimi obowiązkami. Zasługuje na tę chwilę, żeby oszczędzać na elektronice, sprzęcie turystycznym, produktach do domu i nie tylko. Ktoś idzie, Piotrek, wracaj do pracy! Ale jeszcze tylko szybkie spojrzenie na okazję Amazon zanim... Wow, ale okazja. Śpiesz się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl.
Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
Mamo, jakie wiosną wszystko jest piękne!
No, zwłaszcza kurczak u naszej pani w Delikatesach Centrum. I w ogóle.
Lady z Zalady proponuje.
Do środy filet z piersi kurczaka kilogram 18,99. Cena przed obniżką 23,99. I kilo bananów 3,49. Cena przed obniżką 6,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem, Marian!
Tak, tak,
czuj
tak, tak,
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
A! I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen.
Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze, nic tylko wymieniać. Znajdź opony dopasowane do Twojego samochodu z wyszukiwarką opon na Allegro. Jak opony, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Od 1 marca, czyli już po rozpoczęciu wojny na Bliskim Wschodzie, w zagrożone regiony wybrało się z Polski ponad 700 osób, w tym 15 dzieci, poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski, powołując się na dane Straży Granicznej. Mam nadzieję, że nie będą oni domagać się ewakuacji na koszt podatnika, podkreślił minister. Niech nas nie kuszą niższe ceny, zachowajmy rozwagę, apelował w poranku TOK FM Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki z Koalicji Obywatelskiej. Wieczorem wylądowały kolejne dwa samoloty z Polakami z Bliskiego Wschodu. Na pokładach obu maszyn było 109 osób i był to trzeci transport wojskowy z Polakami. W sumie na pokładach wojskowych samolotów do Polski ewakuowano dotychczas z Bliskiego Wschodu 324 osoby. Ceny ropy naftowej mocno zniżkują po sugestiach Donalda Trumpa w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA zasugerował wczoraj w rozmowie ze stacją CBS News, że wkrótce może zakończyć się wojna z Iranem. Nie wykluczył też przejęcia cieśniny Ormus. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będzie wyjaśniać okoliczności wypadku balonu w Zielonej Górze. Zginęła utytułowana polska pilotka, 28-letnia Jagoda Gancarek, która w zeszłym roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski na 11 balonowych mistrzostwach kobiet w Nałęczowie.
Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Starcia Realu Madryt z Manchesterem City i Paris Saint-Germain z Chelsea to najciekawiej zapowiadające się mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Te dwa hity jednak jutro, a dziś pierwsze cztery pary rozpoczną walkę o ćwierćfinał. W Londynie Atletico Madryt zagra z Tottenhamem, który myślami jest raczej przy walce o utrzymanie w Premier League, mówi trener Londyńczyków Igor Tudor. Zagramy przeciwko drużynie, która ma swoją historię w Lidze Mistrzów, mają doświadczenie, ogromną jakość. My musimy dać z siebie wszystko, ale trzeba to jasno powiedzieć. Naszym głównym celem jest Premier League. To normalna rzecz. Liga Mistrzów to dla nas coś ekstra, co oczywiście nie oznacza, że nie chcemy awansować do kolejnej rundy. Ten mecz o 21:00, tak samo jak starcia Newcastle z Barceloną, Atalanty Bergamo z Bayernem Monachium. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o 18:45 w Stambule. Galatasaray podejmie Liverpool. Jeszcze niedawno byli liderem Ekstraklasy, teraz spadli na 8. miejsce i mają jedynie 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. sportową. Wisła Płock przegrała właśnie 5. mecz z rzędu, tym razem z Arką Gdynia 0-3. Trener Mariusz Misiura nie miał po końcowym gwizdku za wiele do powiedzenia.
Jeżeli sytuacje, które mamy w pierwszej minucie, nie zamieniamy je na bramkę, a przytrafiają nam się takie błędy jak w drugiej połowie, to nie mamy prawa meczu wygrać i to wszystko, co mam do powiedzenia, wszystko, co się dzisiaj dzieje, to jakby osobą za to w dużej mierze czy odpowiedzialnym jest trener Mariusz Misiura i tyle mam wam do powiedzenia.
Arka po wygranej w Płocku wydostała się ze strefy spadkowej. Są w niej aktualnie Termalika, Nieciecza, Widzew Łódź i Legia Warszawa. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że prowadzi postępowanie wobec 5 zawodników podejrzanych o uczestnictwo w zakładach bukmacherskich. Nie ujawniono nazwisk, ale wiadomo, że w przypadku udowodnienia im winy grozi im kara finansowa lub zawieszenie. Iga Świątek w czwartej rundzie tysięcznika w Indian Wells, rozstawiona z dwójką Polka, pokonała Marię Sakkari 6-3-6-2. To był udany rewanż za porażkę sprzed 3 tygodni w Dosze. Co ciekawe, był to już trzeci ich pojedynek w Kalifornii. Świątek dwukrotnie wygrywała z Sakkari w finale 2 i 4 lata temu. O ćwierćfinał rozstawiona z dwójką Polka zagra z Czeszką Karoliną Muchową.
W większości regionów dziś na termometrach zobaczymy od 13 do 16 stopni. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na Półwyspie Helskim. Tam termometry pokażą do 10 stopni. Najwięcej rozpogodzeń na wschodzie, poza tym więcej chmur, przelotne opady deszczu możliwe miejscami na południowym zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8.24, wtorkowy poranek TOG FM, Maciej Kluczka, witam ponownie i witam też gości, profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski.
Dzień dobry.
I Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przemysław Czarnek, łatwy czy trudny przeciwnik dla Donalda Tuska i koalicji rządzącej?
W tej chwili to jest przeciwnikiem Mateusza Morawieckiego i innych konkurentów o władzę na prawicy. To jest znacznie bardziej rozgrywka po tamtej stronie. Radykalizacja haseł, której towarzyszy zwykłe złodziejstwo sloganów i pomysłów, bo tam po prostu jedni drugim podbierają, co się da. I w momencie, w którym te pomysły w gruncie rzeczy idą w jedną stronę, to wyłącznie pozostaje licytacja retoryczna. Stąd taki koncertowy wręcz przykład niegrzeczności byłego pana ministra, zdaje się, edukacji, jeśli dobrze pamiętam, ja nie wiem, czy on jeszcze do niedawna nie chciano edukować dzieci w Polsce, idąc w stronę tego słownictwa. One raczej się z rówieśnikami edukowały w tym kierunku. Natomiast pan minister występował jako polityk nowej prawicy, takiej nowej, ja myślę, o tle III Rzeczpospolitej, że jak się pomyśli o politykach, tych hadekach, prawda, polskich z początku III Rzeczpospolitej, jak choćby Wiesław Chrzanowski, no to poziom chamstwa, który teraz się rozchodzi po polskiej prawicy, nie na tle przeciwników bym widział, tylko na tle samej formacji prawicowej, jest po prostu porażający.
Właśnie, można powiedzieć już wszystko. Przemysław Czarnek będzie takim kandydatem, który do OZE doda taką brzydką końcówkę, do TSUE taką, stwierdzi, że wyrzuca do kosza, to już nawet tutaj chodzi o formę, o retorykę, ale nawet jeśli chodzi o merytorykę, może mieć gdzieś fakty, że na przykład wyrzucenie Mercosur do kosza, czy ETS do kosza, no nie jest takie proste, bo to po pierwsze może prowadzić wręcz do polexitu, a po drugie, no to też były umowy wynegocjowane w czasach rządów PiS, no ale fakty nie mają znaczenia, słowa nie mają znaczenia.
Donald Trump nauczył chyba całą prawicę, tą alt-prawicę na świecie, że tak naprawdę nie trzeba się trzymać faktów, nie trzeba przywiązywać się do tego, że coś się kiedyś zrobiło, a teraz robi się zupełnie co innego. No i takim politykiem jest Przemysław Czarnek. No, pamiętamy go jeszcze z czasów, kiedy był wojewodą lubelskim, kiedy pierwszy raz na tej scenie politycznej polskiej zagościł. No to przecież nie wchodził tam jako taki nobliwy konserwatysta, tylko rzeczywiście już z buta wszedł jako taki populista prawicowy. Takim politykiem jest do dzisiaj. No i pod tym względem tu Jarek ma rację, że no to dzisiaj rozgrywka nie toczy się o to, czy PiS wygra z Platformą Obywatelską, czy Przemysław Czarnek zabierze elektorat centrowy, tylko chodzi o to, żeby odzyskać jak najwięcej tego elektoratu prawicowego. Ja zastanawiam się, bo rzeczywiście bardzo długo przed wyborami ta kandydatura została ogłoszona. Czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński ma taki plan, że nie wiem, najbliższe pół roku czy rok będzie to zbierał te ziemie prawicowe i łączył w jedno wielkie królestwo, a dopiero zbliżając się do wyborów wyciszy właśnie taki radykalizm prawicowy, kiedy już będzie miał pewność, że tą bazę odzyskał, żeby po prostu pójść w stronę centrum, bo czemu miałby tego nie zrobić, tak?
I wtedy z kimś innym niż Czarnek?
No trudno rzeczywiście Przemysławowi Czarnkowi będzie wyjść z tego
pociągu.
Tak, więc trzeba będzie być może maszynistę zmienić, jak on też, wracając do tej jego metafory, którą on użył w czasie przemówienia sobotniego, bo no rzeczywiście no, trudno będzie przedstawić potem Przemysława Czarnka jako człowieka umiarkowanego, chociaż on w niektórych wywiadach już zaczyna mówić, że jest człowiekiem środka, człowiekiem centrum, on na centrum idzie, no ale oczywiście przeczą temu jego wypowiedzi. No i zobaczymy, tylko tak, też się tak zastanawiam, na ile ten manewr ma szansę się udać, no bo wiadomo, że no tak jak słucha się od soboty polityków PiSu, zresztą nie od soboty, ale od jakiegoś czasu, że no głównym przeciwnikiem dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego jest Grzegorz Braun, cała ta machina propagandowa Prawa i Sprawiedliwości, media związane z Prawem i Sprawiedliwością od jakiegoś czasu mocno uderzają w Grzegorza Brauna. No, tylko czy da się ten elektorat odzyskać? No bo tak jak pamiętacie, takie było badanie z początku roku, to chyba CBOS zrobił, kiedy zbadał ten strukturę elektoratu Grzegorza Brauna. A to wychodziło z tego, że większość tych ludzi to są mężczyźni gdzieś tam w średnim wieku, dosyć dobrze zarabiający, niekoniecznie przywiązani do tej religii, tak jak rozumieją Prawo i Sprawiedliwość, więc czego oni mieliby szukać w Prawie i Sprawiedliwości, tak? No być może tam te 2 czy 3 punkty procentowe gdzieś by się jakimś cudem udało uciułać od Grzegorza Brauna, ale to nie jest też jakby poparcie, które pozwalałoby Prawo i Sprawiedliwości spokojnie myśleć o tych wyborach.
Czyli przede wszystkim wysunięcie teraz Przemysława Czarnka to jest chyba ruch prezesa na to, by uchronić PiS przed jeszcze większymi spadkami i uchronić się przed zejściem z pozycji numer jeden na prawicy, a co będzie jesienią przyszłego roku, czy latem przyszłego roku przed wyborami, to Bóg jeden raczej wiedzieć.
No jest jeszcze jedna funkcja, którą tacy politycy pełnili zawsze u Jarosława Kaczyńskiego. On lubił mieć polityków zderzakowych, to znaczy takich, którzy, nie wiem, od czasów jeszcze niepamiętnych Marcinkiewicza i innych, zawsze wysuwało sobie a to Morawieckiego, a to kogoś innego, żeby on pełnił też funkcję przyjmowania ciosów. To nie jest tylko kwestia rozgrywki, bo to oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, w tym momencie tam trzeba wystawić harcowników, prawda, i ten Czarnek, najemnik tam biega po tym polu, prawda, i ma się potykać z Braunami, z Konfederacją jedną, drugą, i ze wszystkimi. I rzeczywiście wykazuje wolę walki. No to też jest to jakieś tam na prawicy, żeby się bić. Ale i tu komentarz do tego...
politykiem wiecowym.
No z całą pewnością, ale dzisiaj trudno, żeby inny polityk zrobił karierę. Natomiast proszę spojrzeć na drugą stronę sceny politycznej, gdzie nie brakuje takich szlachetnych nudziarzy i oni nie przodują w sondażach. Ale wracając tutaj, jest jeszcze jedna sprawa związana z tymi walkami na prawicy. Mianowicie jak się spojrzy na Przemysława Czarnka i na rolę, którą on miałby tam i ma teraz pełnić, no to on też dla tej prawicy takiej, o której ty mówiłeś, to jest człowiek establishmentu, cokolwiek byśmy o tym nie sądzili. To znaczy, to są ludzie, którzy byli już u władzy, a jak wiadomo, u nas jednym z takich najważniejszych haseł politycznych nie jest tam lepsza przyszłość czy coś, tylko a ci też kradli, albo coś w tym rodzaju. No więc biorąc pod uwagę, że ktoś rządził no bite 8 lat, jeszcze ma swojego prezydenta, dla wielu osób na prawicy, czy to związanych z jedną, czy z drugą konfederacją, to jest betonowy establishment.
I jak to się... już słychać w ustach, w wypowiedziach polityków Konfederacji.
Tak, no, odwrócę do tego, co powiedziałeś, Jarek, że no, przypomnijmy sobie, co było fundamentem rządów Prawa i Sprawiedliwości. Polityka socjalna i pod koniec tych rządów bardzo silne wsparcie dla Ukrainy. To są dwa obszary, za które można chwalić
Prawo Mercosur.
I Mercosur, tak. Ale
Polski Ład.
Tego się trochę wstydzą, tak? Ale jeśli chodzi o ten socjal rachityczny, ale jednak wprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, plus ta bardzo silne opowiedzenie się po stronie Ukrainy, bardzo silne wsparcie dla Ukrainy, to są dwie rzeczy, za które można chwalić rządy Prawa i Sprawiedliwości, no ale to jest coś, co kompromituje absolutnie w oczach tego radykalnego prawicowego elektoratu, no bo wiemy, że dziś Grzegorz Braun, ale też Konfederacja Mentzena i Bosaka zbiera jednak ten elektorat, który ma jakiś problem z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, ma problem z tym, że Polska tak bardzo się zaangażowała po stronie Ukrainy, no i ma problem z tym, no, że rozdają pieniądze, tak, a nie obniżają podatki, robią państwo minimalne, więc to jest jakby kolejna przeszkoda w tym odzyskiwaniu elektoratu przez Prawo i Sprawiedliwość.
Czyli od odpowiedź na pytanie, które pojawiło się po sobotniej konwencji, czy Przemysław Czarnek jest pomysłem prezesa na to, by zbudować mosty z Grzegorzem Braunem, czy jednak, żeby zapobiec wzrostom poparcia dla Konfederacji Grzegorza Brauna i uniknięciu właśnie koalicji z nim, rozumiem, że raczej to jest ten drugi scenariusz. Próba zduszenia poparcia Brauna?
W tej chwili raczej tak, no bo mosty będą sobie budować ewentualnie po wyborach, jak przyjdzie do tego, żeby patrząc na stanowiska ministerialne i oblizując się tutaj na myśl o tym, żeby zająć te stanowiska i jeszcze rozdzielać pieniądze, tak jak to było przez 8 ostatnich lat, to po prostu... Na razie trwa walka o to, ile kto będzie miał procent, no, kto będzie miał rząd dusz na prawicy. Jarosław Kaczyński obok różnych rzeczy, które tam jest, w których jest elastyczny, w jednej jest dość taki pragmatycznie obcesowy, mianowicie w tym, żeby nie mieć konkurencji na prawicy żadnej poważnej. On mógł tolerować pana Ziobrę z jakimiś tam w postaci przystaweczki, ale już takie partie, które mają po 8-10%, to wiadomo, że się będą stawiały.
Czyli teraz jest walka na śmierć i życie, a potem jeśli ktoś przeżyje, to ewentualnie porozumienie.
Tak, no to jest taka walka na śmierć i życie procentów, które tam się ma w badaniach opinii publicznej.
To jeszcze na koniec tego tematu, co z Mateuszem Morawieckim, bo prezes w rozmowie z telewizją Trwam powiedział, jeśli zachowa się racjonalnie, to mamy dla niego ważne zadanie. Oczywiście w sferze gospodarki, finansów, już tutaj ustawia Przemysławowi Czarnkowi rząd, ale sam Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim powiedział, nie widzę się w roli ministra Przemysława Czarnka. To już chyba się nie zachowuje racjonalnie.
Bez wątpienia wybór Przemysława Czarnka, no to jest jasne powiedzenie się po jednej ze stron tych frakcyjnych walk w Prawie i Sprawiedliwości. Bo tak zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście będzie szukał może kogoś spoza tych dwóch głównych frakcji walczących ze sobą. No ale to Jarosław Kaczyński postawił na jedno z nich. No jest to rzeczywiście policzek dla tych harcerzy Mateusza Morawieckiego. No i pytanie, na ile on tam jest w stanie znieść tego typu potwarze. Wydaje mi się, że jest jednak w stanie, bo no, trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości, tworzy czwartą prawicę, która raczej gwarancji nie miałaby wejścia do parlamentu. I myślę, że takim punktem może być, kiedy już poczuję, że już więcej nie może tego znieść, układanie list wyborczych, kiedy okaże się, że jego ludzie nie są w stanie wziąć dobrych miejsc, takich biorących. Wiemy, że w związku z tym, że właśnie Konfederacja rośnie, że rośnie Grzegorz Braun, tych miejsc dla Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym Sejmie no, będzie dużo mniej. No i tam będzie bardzo duża walka o to, żeby mieć jakieś biorące miejsca. No i pytanie, jak to wtedy Jarosław Kaczyński ułoży, czy pozwoli im jednak się dostać do tego parlamentu. No jeżeli nie, no to być może to będzie ten moment, kiedy się nie zmieści już w Prawie i Sprawiedliwości. No,
jeśli wyciszenie burzy, to krótkotrwałe.
No, znaczy to jest też strukturalne, bo w takiej, jeśli tak można powiedzieć, pisowskiej architekturze teologicznej to jest też miejsce na czyściec tej partii. I w tej strukturze, w tej architekturze pisowskiej, prawda,
jest tam w czyściu. Mateusz Morawiecki,
on tam sobie ma grzecznie właśnie w założeniu grzecznie czekać na łaskę, która na niego z wysokości Nowogrodzkiej spłynie. Ale pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński wygrał prezydenturę, ale szybko się okazało, że ta prezydentura jednak przyjęta przez pana Nawrockiego to nie jest do końca to, czego on się chyba spodziewał, no bo on pewnie miał w głowie, tak jak wiele innych osób, Andrzeja Dudę 2, a tu proszę bardzo, raczej profesor Dudek miał rację mówiąc o tym, że ten pan będzie grał inaczej. I w tym momencie Jarosław Kaczyński, co może zrobić? Dziel i rządzi. To jest jego pomysł na najbliższe miesiące.
A skoro dotknęliśmy osoby prezydenta, to po informacjach porozmawiamy o tym, czy dyskusja o sejf ma szansę być jeszcze dyskusją merytoryczną. Dzisiaj spotkanie u prezydenta w tej sprawie, czy już wyłącznie polityczną. Ale za chwilę informacje.
Autopromocja.
Cytat z Wyspiańskiego z Wyzwolenia. Kraków to jest Polska. To jest to, co w Polsce
najpolskie.
Mój drogi, byłbym trochę ostrożny, bo jak pamiętasz, Władysław Łokietek walczył z buntem mieszczan w Krakowie i sporą część z nich wymordował, bo to byli mieszczanie niemieccy. I kazał im mówić Soczewica koło Mielemłyn. Jak nie umiałeś powiedzieć, to cię zabijano.
Podcastu Prawdziwa Historia Polski słuchaj w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
RTV Eura GD. Jeszcze tylko dziś kup najnowszy Samsung serii Galaxy S26 i skorzystaj z premierowych okazji. Zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając 900 zł oraz odbierz do 2000 zł gwarantowanego zwrotu za swój obecny smartfon od organizatora programu Odkup. Zamów na euro.com.pl, a twój nowy smartfon dostarczymy już następnego dnia prosto do domu. W wybranych sklepach Euro kupisz go od ręki. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Tylko z My Media Markt. Okazje dowozimy. Tylko do 18 marca. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł do Frisco. Szczegóły w regulaminie.
Media Markt. Hyundai Tucson to bohater codzienności z supermocami do twojej dyspozycji. Jest gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Hyundai Tucson. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Marian?
Cezary?
Powtarzaj za mną. Mega!
Mega!
Nie no, z pazurem, Marian!
Tak, tak,
czuj
tak, tak.
się!
Przepraszam.
Mega!
Mega!
No. I takie właśnie są okazje w Media Expert.
A killer ceny to jak powiedzieć?
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 16,99. Teraz 41% taniej, tylko 9,99 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów. Cena regularna 41,99. Teraz tylko 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RLSO 0%. Media Expert.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.41, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Około 10 tysięcy Polaków udało sprowadzić się z Bliskiego Wschodu, mówił w poranku Tok FM wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Tylko tej nocy do Polski przyleciały 3 samoloty z Omanu. Do lotniska w Maskacie transportowani są m.in. Polacy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Z braku możliwości ewakuacji, szczególnie rodzin z małymi dziećmi, my przewozimy Polaków z Dubaju autobusami właśnie z Dubaju do Omanu. Następnie w wyniku koordynacji konsulów z MSZ-u te listy są robione, pasażerowie są przewożeni i następnie transportowani do Polski. Tam były osoby również na wózkach inwalidzkich, osoby, którym się skończyły leki.
Cała procedura powrotu Polaków do kraju ma potrwać co najmniej do piątku. 8 zł za litr, tyle już pod koniec tego tygodnia może zdaniem analityków rynku paliw kosztować olej napędowy. To w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i blokowaniem przez Iran transportu ropy przez cieśnienie cieśninę Ormus. Rządowa interwencja jest niewykluczona. Minister finansów analizuje sytuację, mówi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, były minister aktywów państwowych.
Jeżeli to ma być długotrwały trend, to oczywiście rząd musi to reagować i to jest kilka instrumentów, bo jest oczywiście możliwość obniżki VAT-u, możliwość obniżki akcyzy. Wszystko jest w grze. W ciągu tego tygodnia będziemy mieli informację, w którą stronę to zmierza.
Z kolei, aby zapewnić, że paliwa na stacjach nie zabraknie, bo kierowcy tankują na zapas, Ministerstwo Infrastruktury wydłużyło tymczasowo dobowy czas pracy kierowców cystern. Jeszcze przed wakacjami na obwodnicy Trójmiasta powinien działać odcinkowy pomiar prędkości. Drogowcy rozpoczęli już montaż konstrukcji, na których zawisną elementy tego systemu. Prace, które wiążą się z koniecznością czasowego zwężenia obwodnicy, będą trwały do końca tygodnia, mówi Mateusz Brożyna z Gdańskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wszędzie będą zawężenia na zmianę, raz w kierunku Gdyni, raz w kierunku Łodzi.
Docelowo kamery zmierzą prędkość jazdy samochodów na dwóch odcinkach obwodnicy Owczarnia, Matarnia i Karczemki-Szadułki, gdzie często dochodzi do wypadków i kolizji z udziałem drogowych piratów. Odcinkowy pomiar prędkości na 8 km obwodnicy ma zacząć działać na przełomie maja i czerwca. W większości regionów dziś na termometrach zobaczymy od 13 do 16 stopni. Najchłodniej w ciągu dnia będzie na Półwyspie Helskim. Najwięcej rozpogodzeń na wschodzie, poza tym więcej chmur, przelotne opady deszczu możliwe miejscami na południowym zachodzie.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Z nami nadal są profesor Jarosław Kujsz i Tomasz Ewalczak. Dzień dobry raz jeszcze. Chciałbym zapytać teraz o Sejm. Dzisiaj spotkanie w Kancelarii Prezydenta. Oczywiście każde spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem przyciąga uwagę mediów, ale i temat jest ważny. Prezydent ponoć ma w końcu przedstawić szczegóły razem z prezesem NBP, jak tutaj ze środków NBP finansować plan do zbrajania. Wiadomo, że wprost NBP nie może finansować budżetu państwa, może z zysków Narodowego Banku Polskiego, nawet większość, niemal 100% takich zysków musi oddawać budżetowi, ale tych zysków w ostatnich latach nie było. Tutaj wchodzą w grę rezerwy złota, ale sam prezes stwierdził, że nie chciałby ich ruszać, a nawet gdyby do tego doszło, to chociażby jeden z członków NBP, Leszek Skiba, mówi, to przynajmniej rok. Potrzeba roku, żeby do tego doszło, żeby mieć skutki tej operacji, a program Safe unijny leży tu i teraz na stole. W ciągu najbliższych tygodni byłaby nawet pierwsza zaliczka. W jakim momencie jesteśmy w dyskusji o Safe? Czy tu jeszcze jest szansa na jakieś porozumienie? Skąd był ten ruch? Po co był ten ruch prezydenta? Co może dzisiaj wyniknąć z tego spotkania? Profesor Kujsz.
Powód zasadniczy i najważniejszy jest taki, że prezydent nie chciał dać zwycięstwa w oczach opinii publicznej w kluczowej sprawie bezpieczeństwa Donaldowi Tuskowi, premierowi rządowi, tak? To jest jakby alfa i omega tego tematu, a pretekst i powody późniejsze są tylko i wyłącznie dorabianiem do tego jakiś, no nawet ten...
Czyli na czyje konto pójdzie sukces?
Absolutnie, to jest najważniejsze, no bo to premier nagle zaczął odgrywać rolę pierwszoplanową na obszarze regaliów, prawda, prerogatyw prezydenckich, tak? Tam, gdzie prezydent Nawrocki chciałby ugrać punkty, bo nigdy nie należy zapominać, że on jednak ma ograniczony zakres konstytucyjny, zakres władzy, więc on szuka swojego miejsca w sferze obronności, polityki zagranicznej, no i jeszcze od czasu do czasu może coś zawetować. Więc kiedy on ma takie, kiedy nagle widzi, że najważniejszy tort, którym jeszcze na dodatek, o czym warto pamiętać, wiążą się konkretne korzyści finansowe, tak? To jest ta pamięć o 500+, tak? Znaczy nagle popłynie strumień pieniędzy, nie do wszystkich, ale do określonych miejsc. No trudno, żeby rządowi z tego powodu w zbrojeniówce spadło poparcie i tak dalej.
Więc a prezydent... to jest wiele zakładów pracy po prostu.
No oczywiście i to są ogromne pieniądze i na dodatek na korzystnych warunkach udostępnione Polsce. No,
czy prezydent w takim razie z czysto politycznego interesu patrząc może sobie pozwolić na weto wobec takiej ustawy? No, wobec wojskowych, wobec pracowników zakładów wojskowych i tak dalej, i tak dalej.
To zależy od odpowiedzi na pytanie, czy prezydent uznaje, że Polacy się już znacznie mniej boją. Bo tak naprawdę to cała ta gra świadczy o tym, że po pierwsze wojna się toczy i wszyscy mamy oczywiście ją z tyłu głowy, ale świadczy o tym, że pewnego rodzaju pragmatyczne potyczki, to uznanie, że wsi spokojna, wsi wesoła, Co prawda drony rosyjskie wleciały na terytorium Polski, powinno być to memento, ale jednak gdzieś ta wojna się toczy daleko od 4 lat. Rosjanie zdobyli ledwie 1% w ostatnich latach nawet, prawda? Więc być może ważniejsze jest to, kto wygra wybory następne i kto będzie tutaj rozdawać karty w Polsce. Więc jeżeli założenie jest takie, że można sobie już pozwolić na taką politykę normalizacji wojny, nazwijmy to, no to by oznaczało, że i weto może wejść tutaj pod uwagę. Jeden jest tutaj cienkość. Jak mówimy o sprzecznościach, których się wikła prawica, to jedna prawica wikła się w sprzeczność związaną z tym pojęciem suwerenności. Tak? No, pisałem o tym książkę, więc jestem trochę wyczulony na to. Otóż dzisiaj debata toczy się na temat tego, czy sejf ogranicza suwerenność, czy nie. Ale propozycje, które płyną z Pałacu Prezydenckiego i od pana Glapińskiego, oznaczają, że one by się odbyły kosztem tak czy inaczej naszych rezerw. A w tym momencie w Europie widzimy, że kraj, który niesłychanie wikła się w kłopoty związane z tym, żeby zaznaczać swoją w polityce zagranicznej pozycję, to jest Francja, która ma ogromne kłopoty budżetowe. W związku z tym widzimy dzisiaj, że jak ktoś przehula budżet albo się nadmiernie zadłuży, to staje się także kłopotem z punktu widzenia suwerenności. No to nie jest tylko kwestia rozmowy o suwerenności militarnej, łamane przez czytanie pism Piłsudskiego i wspominki z lekcji przedmaturalnych o Mickiewiczu i Słowacji.
A po drugie, jesteśmy we wspólnocie unijnej, na to się zgodziliśmy i to zawsze oznacza pewną możliwość, a wręcz konieczność oddania części suwerenności, układania się, umawiania się na coś, a chyba ważniejsze jest zabezpieczenie się pod względem militarnym swojej też przyszłości, naszej przyszłości. Przecież są doniesienia, że Rosja, gdyby doszło do zawarcia rozejmu pokojowego dosyć szybko, litewski wywiad ostatnio informował, mogłaby naruszyć nawet niektóre państwa NATO, chociażby z basenu Morza Bałtyckiego. Więc tutaj o przyspieszenie zbrojeń apelują wojskowi. Tu chodzi przecież właśnie o suwerenność. Tomasz Walczak, no bo właśnie ten projekt prezydencki i NBP-owski, można powiedzieć, niektórzy odczytali wprost jako przygotowanie do weta, ale były też takie komentarze, że to jest trochę pokazanie prawicy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przygotowałem program, miałem swój pomysł, ale widzicie, rząd podchodzi sceptycznie, albo chce, ale tutaj trzeba zmienić ustawę, to długo trwa. Faktycznie bezpieczeństwo najważniejsze, będziemy realizować mój program, może, ale podpisuję sejf, że jednak tu nie jest przesądzone, że to weto nie jest przesądzone.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest takie przygotowanie ogniowe pod to weto. To znaczy, no, prezydent został zagnany trochę przez Prawo i Sprawiedliwość tą ofensywą przeciwko sejf do kąta, tak? No i oczywiście cenę zapłaciłoby nie Prawo i Sprawiedliwość, no bo ono nie bije się o większość poparcia, tylko o to stabilne, prawicowe poparcie. No, ale już dla prezydenta Nawrockiego, no to ważne jest też to centrum polityczne. Wiemy, jak wyglądają sondaże, które pokazują, że Polacy chcą tego sejfu, nie chcą weta prezydenta. No i prezydent w tej grze politycznej musiał jakąś inicjatywą wyjść. No i to było nawet chyba sprytne z jego punktu widzenia, tak? To znaczy pokazuje, że no coś można innego zrobić.
Nośne hasło, chociaż tak. Bez szczegółów, ale nośne.
No tak, ale no nie gra w tą grę Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli by po prostu tak, weto, no to duże niezadowolenie społeczne. Brak weta, no to obrażenie się pisowskiej prawicy na prezydenta, że gra do jednej bramki z Tuskiem. No i tu tą trzecią drogę znalazł w postaci tego pomysłu. Ona się pewnie nie zmaterializuje. A też trochę się nie zmaterializuje, myślę, że bo w tą grę zaczął grać też rząd. Tak? No i nie odrzucili tego gremialnie, nie powiedzieli, że to jest głupota. Nie próbowali tłumaczyć absurdów tej propozycji, no bo to jest wikłanie się w szczegóły, których nikt nie wie. Jak oglądają, nikt nie rozumie, a nie rozumie ich przeciętny Polak.
Łatwiejszy w odbiorze jest przekaz, dodatkowe pieniądze?
Właśnie,
okay.
Właśnie o to chodzi. Więc jak chcecie,
chociaż
no to
tu też były zastrzeżenia, jeżeli tak będziemy sobie myśleć o rezerwach NBP, że tutaj albo na wojsko, albo na zdrowie, jak zaproponował Włodzimierz Czarzasty, to też nie jest dobra dyskusja. No. Ale właśnie, dobry kierunek.
Właśnie to jest tak, że widzimy dzisiaj uszczuplanie suwerenności. No proszę zobaczyć, no pozycja Francji i Niemiec w Unii Europejskiej przez to, jaka była polityka budżetowa w ostatnich nie latach, ale dekadach, jest kompletnie inna. Między innymi stąd się wiąże ta ofensywa Emmanuela Macrona, bo to jest ich ostatni jakby taki poważny aset. To znaczy, że pewną kartą tą na stole jest broń jądrowa, którą ma.
Dzisiaj szczyt w Paryżu na ten temat.
Tak, więc widać, że jak już nie ma pieniędzy na to, żeby... No wystarczy spojrzeć na kwoty, które przeznaczane były na pomoc Ukrainie i przez to budowanie tam jakichś wpływów, no bo przecież nie można też być naiwnym, no to porównanie Niemiec i Francji, no wypada na niekorzyść tego ostatniego kraju, chociaż retorycznie wydawałoby się, że jest zupełnie inaczej. No twarde dane, prawda, twarde dane nam pokazują, że uszczuplanie własnych zasobów dzisiaj państwowych, tych rezerw NBP-u i tak dalej, także zagraża suwerenności. Kto wie, czy nawet nie bardziej niż te. Wydaje mi się, że w tej chwili to jest też taki moment, aż mnie dziwi, że tu rząd powinien bardzo mocno już pracować nad mówieniem o tym, że to odrzucenie safe to jest niebezpieczne dla kraju. Myślę, że to aż mnie dziwi, że tak słabo to na razie wygląda.
Ja myślę, że to wybrzmi, kiedy pojawi się to weto, no i wtedy taka ofensywa.
A po co czekać, skoro, jak sam powiedziałeś, że już jest przygotowywany grunt najprawdopodobniej.
Tak, minister obrony miał kilka takich mocnych wystąpień, chociażby w Sejmie z mównicy, że to jest najważniejsze głosowanie w historii III RP, że no i tak dalej. Było też to spotkanie z wojskowymi, gdzie była prezentacja już konkretnych firm, tak, i z branży zbrojeniowej. Panowie, mamy dwie ostatnie minutki, ale zapytam, bo tutaj w przerwie, czekając na informację i na kolejną część naszej rozmowy, mówiliśmy o tym, czy obecny stan bytów politycznych na polskiej scenie politycznej utrzyma się do wyborów, czy nie. Wiemy, że mamy nowy klub Centrum, już jest stowarzyszenie, ma być jeszcze partia. Pytanie, w jakiej konfiguracji te wszystkie mniejsze partie pójdą do wyborów. Mówiło się ewentualnie o inicjatywie Rafała Brzoski. Pytanie, czy z PSL-em, czy osobno, czy w ogóle coś nowego, czy po prostu będzie liderem jednej z list. I jak prognozujecie, Tomasz Walczak? Jak to się skończy?
Tego oczywiście nie wiemy. Nie wiemy, co siedzi w głowie Rafała Brzoski, ale wiemy, że mu się polityka spodobała. No, wejście do tej rady deregulacyjnej premiera i szafowanie kolejnymi pomysłami, organizowanie kolejnych gremiów, które dyskutowały, jak tutaj ulżyć ciężkiemu losowi polskiego przedsiębiorcy. Jemu się to spodobało.
Złapał bakcyla.
Złapał. Wiemy, że tam trochę się z biznesu wycofuje, tylko pytanie, czy mu się będzie chciało. No bo kiedy jesteś milionerem, żyjesz spokojnie, masz zabezpieczony byt, to z jednej strony chciałbyś odpocząć, z drugiej masz też wolne moce przerobowe.
Ambicje,
które można pewnie spełnić.
Dla PSL-u na pewno to byłby ktoś, kto może dodać wiatru w żagle.
Ja nie wiem, czy to w ogóle z PSL-em jakoś miałoby się to wiązać, bo czemu nie miałby coś własnego stworzyć, chociaż wiadomo, potrzebne są struktury, potrzebni są ludzie, potrzebni pieniędzy akurat mnie zabraknie, no ale to rzeczywiście trudno by było zbudować taką formację szybko. No więc zobaczymy, no wydaje mi się, że pokusa tam u niego jest, a co będzie, to najbliższe miesiące pewnie pokażą.
Profesor,
Raczej profil biograficzny osoby wskazuje na samodzielną chęć uczestnictwa w życiu politycznym. Myślę, że to jest osoba, której można jedno bezpiecznie powiedzieć, nie wiedząc, co siedzi w głowie, mianowicie, że jest osoba, która lubi mieć poczucie sprawczości, a z drugiej strony to wcale nie byłoby być może takie niekorzystne, bo my patrzymy sobie na te słupki i cały czas widzimy, no gdyby wybory były dzisiaj, to widzimy, że partii Donalda Tuska brakuje tych procent, które zapewniała Polska 2050 i tu ewidentnie jest cały czas miejsce puste i wydaje mi się, że gdyby ktoś jeśli ktoś nie czeka na dwie konfederacje u steru rządów, no to raczej powinien trzymać kciuki za powstanie tego jakiegoś ugrupowania jeszcze.
Profesor Jarosław Kujsz, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Tomasz Walczak z Super Ekspresu, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za poranek TOG FM dziękuję Maciej Kluczka. Wtorkowy poranek wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje o 9:00, a po nich Owczarek. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry Państwu. Służby na tropie Wielkiego Węża, a ja na tropie podatków. Dlaczego musimy płacić tu, a nie możemy sobie wybrać miejsca, w którym podatki możemy płacić? Od czego to zależy? Co przesądza o tym, że jakaś stopa podatkowa, mówię o podatku dochodowym, obowiązuje nas, jeżeli mieszkamy trochę inaczej, pracujemy trochę inaczej, zdalnie, przemieszczamy się trochę tu, trochę tam, trochę jak ten wąż, na którego tropie są służby.
Czyli czy turystyka podatkowa jest możliwa, czy jest opłacalna, czy jest zgodna z prawem? Było o turystyce i powrotach z Bliskiego Wschodu dzisiaj w poranku TOG FM trochę, a teraz właśnie o podatkach. Po godzinie 9:00 polecam Maciej Kluczka, życzę udanego wtorku. Do usłyszenia.
Autopromocja. Plan działania. Biały wywiad i wrażliwe informacje dostępne w sieci coraz częściej naruszają prywatność. Nasze codzienne nawyki i publikowanie danych sprawiają, że osobiste informacje stają się publiczne. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego zagrożenia. W najbliższym planie działania omówimy, które działania mogą szkodzić prywatności i jak się chronić. Plan działania 13.40, Szymon Kępka. Do usłyszenia.
Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów, a do nich wybierz do 5 bułek spośród bułki wysokobiałkowej 80 gramów, bułki ciabaty 80 gramów lub bułki kajzerki 55 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit 5 bułek po 20 groszy na paragon. Oferta obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano. Od zawsze na zawsze.
A ty co, dwie torby na siłkę?
Jedna na trening, a w drugiej mam puste butelki i puszki.
I tak będziesz się z tym siłował?
Nie, tu blisko, po drodze w Żabce zwrócę. Wystarczy czytelny kod kreskowy i za zwrot opakowania odzyskam 50 groszy kaucji.
Teraz w Żabce napój Pepsi 330 ml za 3,50 przy zakupie dwóch sztuk z Żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A za zwrot opakowania kaucyjnego odzyskaj 50 groszy. Żabka, uwolnij swój czas.
Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 24 marca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Słuchaj, nie uwierzysz, jest milion dla ciebie.